Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Dzisiaj na cmentarzu centralnym Srebrzysko odbędą się uroczystości pogrzebowe szczątków Mieczysława Jałowieckiego oraz jego żony. Ta postać jest mało znana w Gdańsku, a przecież bardzo zasłużona.
Bardzo zasłużona dla organizacji zaopatrzenia w żywność w roku 19, w roku 20, ale w sposób taki długotrwały, przede wszystkim poprzez to, że Mieczysław Jałowiecki, delegat rządu polskiego, zorientował się, iż powstała świetna koniunktura na zakup nieruchomości na terenie Gdańska.
Przypomnijmy, Wolnego Miasta Gdańska.
Jeszcze nie było Wolnego Miasta Gdańska, jeszcze to był integralny obszar, część Republiki Niemieckiej. Natomiast gdańszczanie, Niemcy obawiali się, że ta przestrzeń zostanie włączona do Rzeczpospolitej i część z nich, aby dostać lepszą cenę, zaczęła wyprzedawać nieruchomości i z tej koniunktury skorzystał Jałowiecki, uzyskując na to środki od rządu, ale też ryzykując własne pieniądze z własnych zasobów, to dość, powiedziałbym, nietypowa dziś, ale wówczas bardzo typowa postawa przedstawicieli polskich elit.
Dlaczego ten wykup nieruchomości był taki ważny?
Ważny, aby postawić mocno stopę na gruncie gdańskim, a przecież pamiętajmy, że co najmniej od roku 1871 jednym z elementów niemieckiej polityki państwowej, pruskiej, niemieckiej polityki, było maksymalne ograniczanie wpływów gospodarczych obywateli, ludności polskiej, poddanych niemieckich narodowości polskiej, no a szczególnie tych Polaków, którzy niemieckiego paszportu nie mieli. Więc on niejako współbudował polski stan posiadania w nowych warunkach, a dla odrodzonej Rzeczpospolitej takie przyczółki u ujścia Wisły nad Motławą miały kapitalne znaczenie, bo to oznaczało stworzenie tej przestrzeni, którą Polacy mogli w przyszłości autonomicznie zarządzać, a najbardziej znane są zasługi Jałowieckiego w dziedzinie wykorzystania tego, że właściciel nieruchomości prywatnych na Półwyspie Westerplatte postanowił je sprzedać. Jałowiecki, uzyskując taką informację, zorganizował ludzi z Polaków z niemieckimi paszportami, aby w pewnym sensie pod przykrywką dokonać zakupu tych nieruchomości w drugiej połowie XIX roku, co z kolei w przyszłości umożliwiło założenie polskiej wojskowej składnicy tranzytowej. To było bardzo ważne osiągnięcie. W XIX roku jeszcze do końca nie wiedziano, jak będą wyglądać relacje wzajemne między Polską, Niemcami, Wolnym Miastem, a Polską. Stąd też zdobycie własności, nieruchomości w przestrzeni, gdzie respektowano takie instytucje jak własność prywatna, miało kapitalne znaczenie i tak. Znaczy, on wykazał się olbrzymią intuicją jako znawca stosunków gospodarczych, jako człowiek z dużym doświadczeniem urzędniczym, ale i biznesowym. I to zagrało. I zagrała też współpraca tego poddanego dawnego Imperium Rosyjskiego, który z kolei znał też i stolicę ówczesnego świata przed I wojną światową, ale jego współpraca z miejscową polsko-kaszubską elitą w Gdańsku. Po to właśnie ci ludzie, Polacy z Gdańska, z niemieckimi paszportami, pomogli w przeprowadzeniu tych przedsięwzięć.
To powiedzmy trochę na temat samej postaci Mieczysława Jałowieckiego. Co to był za człowiek?
Mieczysław Jałowiecki, z ziemianin ze Żmudzi, którego ojciec był urzędnikiem, biznesmenem, właścicielem majątku ziemskiego, osobą niezwykle zamożną, dość skutecznie obracającą się w realiach Cesarstwa Rosyjskiego drugiej połowy XIX wieku, zapewnił swoim dzieciom dobre wykształcenie, w tym Mieczysławowi. Także Mieczysław był absolwentem szkoły angielskiej w Petersburgu, absolwentem Politechniki w Rydze, ale studiował również na uczelniach niemieckich. To wykształcenie dało mu chociażby znajomość kilku języków, także przybywając w 19 roku na polecenie rządu polskiego do Gdańska, on mógł bezpośrednio kontaktować się z Brytyjczykami, Amerykanami, ale również lokalnymi Niemcami. I to Niemcami, tymi tutaj niejako przywiezionymi w teczce, przysłanymi przez rząd berliński, jak i Niemcami, potomkami patrycjuszowskich rodzin, które funkcjonowały w Gdańsku od wielu pokoleń. On z nimi rozmawiał jak równy z równym, nie miał żadnych kompleksów. Jeżeli ktoś próbował do niego występować z pozycji, nie wiem, osoby zajmującej wyższe stanowisko, to dość szybko Jałowiecki skutecznie potrafił wzbudzić szacunek do siebie. Opisuje tę sytuację na stronach pamiętników, które napisał po roku 1945. Zresztą zachęcam wszystkich słuchaczy, aby pójść do biblioteki czy do księgarni i zakupić właśnie to dzieło pióra Mieczysława Jałowieckiego. Czyta się to jak najlepszą powieść, doskonałą pod względem literackim, ale też i bardzo bogatą pod względem faktów, opisów, realiów życia Polaków pod zaborami przed rokiem 1918, no i już w warunkach odrodzonej Polski po 11 listopada 1918 roku. On doprowadza te pamiętniki, te wspomnienia do jesieni 1939 roku, kiedy to z żoną poprzez Polesie, Wileńszczyznę, Litwę Kowieńską udaje się do Skandynawii, a stamtąd do Anglii.
No właśnie, czas od 1939 roku do 1962 spędził poza Polską. Czy tam działał nadal na rzecz naszego kraju?
On kończy swoje pamiętniki takim stwierdzeniem, że o tym, co robi, nie będzie już pisał. Natomiast jeżeli szukamy informacji o nim, to dość szybko w bibliografiach napotykamy się na książki dotyczące Wileńszczyzny, ale też i Afryki, różnych aspektów i różnych regionów, co sugeruje, że te książki znajdowały wydawców, znajdował też wynagrodzenie z tytułu ich druku i upowszechniania. On też pozostawał aktywny w środowisku polskich emigrantów w Anglii. Natomiast nie mam i od rodziny nie uzyskałem informacji, czy on w ciągu tych 22 lat pełnych pobytu na emigracji zajmował się czymś na stałe, zarobkowo, był związany z jakąś instytucją. No, przypomnijmy, że gdy kończyła się II wojna światowa, on miał już 69 lat. Nie był raczej w sytuacji, w której mógłby... Tak, był już w wieku emerytalnym. Natomiast potencjał intelektualny i umiejętności związane z wykształceniem na pewno dawały mu możliwość szukania jakichś dodatkowych źródeł utrzymania. On był poliglotą. Myślę, że w tamtych skomplikowanych realiach mógł odwoływać się również do tego swojego potencjału.
Szczątki Mieczysława Jałowieckiego i jego żony zostały sprowadzone do Polski dzięki staraniom właśnie Muzeum II Wojny Światowej. Czy to było trudne zadanie?
Dzięki pracy przede wszystkim działu kontaktów międzynarodowych Karola Szejko i Katarzyny Łuczak, ale początek historii jest inny. My jesteśmy tutaj agendą państwa polskiego, naszego społeczeństwa, która wykonała zadanie, uważam bardzo ważne zadanie ze sfery polityki, kultury, pamięci. Natomiast zaczęło się od tego, iż prawnuk Mieczysława, Andrzej Jałowiecki, w pewnym sensie ostatni z rodu noszący to nazwisko, nawiązał kontakt z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i tutaj trafił do pana ministra, zarazem posła ziemi gdańskiej Jarosława Sellina i zwrócił mu uwagę na to, że warto byłoby doprowadzić do sytuacji, w której szczątki Mieczysława i jego żony Zofii powinny z Londynu, z londyńskiego cmentarza trafić do Polski. Nie rozstrzygnięto jeszcze, gdzie, czy na Powązki na przykład, czy do Wielkopolski, gdzie pracowali od 20 roku i żyli do 39 roku, czy w końcu do Gdańska. Nie ukrywam, że akurat tu moją zasługą jest to, że przekonałem Andrzeja, że bezwzględnie małżonkowie ich szczątki, a dziś ich prochy powinny spocząć w Gdańsku, w którym tak wiele Mieczysław zrobił dla polskich interesów, dla interesów Rzeczpospolitej. I po tym kontakcie, współpracy między prawnukiem a ministrem Sellinem poszły też zapytania do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i tam uruchomiono środki z rezerwy premiera, żeby wszystkie niezbędne czynności można było sfinansować. Krok dalszy, gdy już było to poparcie instytucjonalne, to szukanie miejsca w Gdańsku. No i tu muszę powiedzieć, że pierwsze zapytania kierowane do Urzędu Miejskiego o to, czy w Alei Zasłużonych na cmentarzu centralnym Srebrzysko małżonkowie i szczątki będą mogli spocząć, spotkały się z pozytywną odpowiedzią i to zielone światło zapalone doprowadziło do tego, że też uzyskaliśmy pomoc od Zarządu Dróg i Zieleni. Mnie to osobiście buduje, że ta synergia i inicjatywy prawnuka, pozytywnej odpowiedzi rządu, skierowania sprawy do nas, z kolei też podjęcia tej inicjatywy współuczestnictwa przez władze miejskie Gdańska, no doprowadzają do tego, że dziś jesteśmy w sytuacji, że małżonkowie spoczną tu, gdzie będziemy się opiekować ich grobem. My jako instytucja kultury, Muzeum II Wojny Światowej, ale przecież dzisiaj imię Mieczysława Jałowieckiego otrzymuje również Szkoła Mundurowa Spartaków, Gdańska Szkoła. Więc o ile grup małżonków jałowieckich w Londynie był opuszczony i już w dużym stopniu zniszczony, bo jeszcze kilka lat i metalowe litery opisujące, kto spoczywa pod kamieniem nagrobnym, zupełnie odpadłyby z tej powierzchni i już tylko może w jakichś księgach ktoś by mógł doszukać się informacji. A tak trafiamy do Gdańska, gdzie notabene stoi już piękny, nowy pomnik czytelny i gdańszczanie odwiedzający cmentarz Srebrzysko będą mieli okazję przejść przeczytać o jałowieckim dyplomacie, urzędniku, działaczu polskiego bractwa studenckiego Arkonia, na aktywnego na Politechnice w Rydze, ale i aktywnego i dzisiaj w naszym kraju. Także kilka osób i wielu przedstawicieli różnych instytucji, którzy zapowiedzieli swój udział w dzisiejszej ceremonii, czy to w mszy świętej, w Bazylice Świętej Brygidy o 9:00, czy później już podczas uroczystości złożenia do grobu urn na cmentarzu Srebrzysko. No, zapraszamy wszystkich gdańszczan, którzy są zainteresowani historią miasta, bo to ważna uroczystość i uhonorowanie człowieka, który bardzo wiele zrobił dla polskiej sprawy w Gdańsku. Jeszcze raz to powtarzam i mocno, mocno podkreślam. Wszyscy, którzy interesują się dziejami Gdańska, polskiej obecności w Gdańsku, a mają możliwość uczestniczenia w tych uroczystościach pogrzebowych, są mile widziani.
A z uczniami wymienionej przez pana szkoły spotkamy się dzisiaj na naszej antenie wieczorem w audycji Daniela Wojciechowskiego. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo za rozmowę.